Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. To drugi tydzień nauczania z listu do Rzymian. Znajdujemy się w trzecim rozdziale tego listu. Powiedziałem już kilka naprawdę mocnych rzeczy. Jeszcze raz zachęcam cię, byś nabył te materiały. To, o czym dzielę się z listu do Rzymian, może nie jest skomplikowane, ale jest inne od tego, czego większość z nas została nauczona. Z tego powodu większość ludzi tkwi w miejscu, bo to różni się od naszego systemu religijnego i sposobu, w jaki przedstawia relację z Bogiem. Przestudiowanie tego listu wymaga wysiłku, a te materiały zostały stworzone tak, aby ci w tym pomóc. Wierzę, że jeśli zdobędziesz objawienie listu do Rzymian, on radykalnie zmieni twoje życie, albo, jak powiedział Paweł w liście do Rzymian 1:16, zrobi to Ewangelia, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu. Jeśli nie korzystasz ze wszystkiego, co niesie ze sobą twoje zbawienie, jest tak, ponieważ w taki czy inny sposób nie zrozumiałeś w pełni Ewangelii, nie przyjąłeś jej w całości. To poważne stwierdzenie. Wielu ludzi powie, o nie, ja w pełni rozumiem Ewangelię, a jednak chorujesz, jesteś biedny, przygnębiony, wystraszony i pokonany. Mówię ci, że to jest niespójne. To Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu, a jeśli nie doświadczasz mocy zbawienia w swoim życiu, i nie mówię tu tylko o przebaczeniu grzechów, ale o uzdrowieniu, uwolnieniu, radości, pokoju, nadziei. Jeśli tego nie doświadczasz, to znaczy, że Ewangelia nie działa w twoim życiu. Jeśli ominęło cię coś z tego, co mówiłem, wejdź na naszą stronę internetową i zobacz te odcinki. List do Rzymian 1 stawia radykalne stwierdzenia, że to Ewangelia uwalnia Bożą moc w twoim życiu. I od razu pojawia się krytyka. Nie, ludzie muszą wiedzieć, że są grzesznikami. A Paweł odpowiada mówiąc, nie, wszyscy już wiedzą, że są grzesznikami. Każdy ma w swoim wnętrzu tę intuicyjną wiedzę. Potem rozdział 2 pokazuje, że religijny człowiek jest podwójnie winny, ponieważ ma nie tylko tę intuicyjną wiedzę w sumieniu o dobru i złu, ale ma też Słowo Boże, które wzmacnia ten głos i czyni je jasnym i oczywistym. Religijny człowiek jest więc podwójnie winny. W rozdziale 3 Paweł powtarza, że wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy jesteśmy równi pod krzyżem. Nikt nie wywyższa się ponad innych. Nikt nie jest bliżej Boga ze względu na swoje dobre zachowanie i dobre uczynki. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem. I o tym mówią pierwsze 3 rozdziały listu do Rzymian. Pozwól, że podkreślę niektóre z rzeczy znajdujących się w 3 rozdziale, ponieważ są one tak inne od tego, co wyznaje dzisiejsze społeczeństwo, nawet wielu chrześcijan. To, co mówi Biblia, jest zupełnie sprzeczne z tym, czego słuchasz w swoim kościele. Cóż, wygląda na to, że skoro Biblia ma rację, to w takim razie twój kościół się myli. Nie jestem przeciwko kościołowi. Są dobre kościoły, ale jako całość, ciało Chrystusa nie porusza się w Ewangelii, ale w uczynkowej mentalności. W liście do Rzymian 3:9 czytamy, cóż więc, czy przewyższamy ich? Żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem. Innymi słowy, Paweł sprowadza wszystkich na ten sam poziom. Czy jesteś lepszy od poganina, od osoby, która nie wie nic o Bogu? Czy jesteś w jakikolwiek sposób bliżej Boga? Czy Bóg potrzebuje użyć mniej łaski do zmiany twojego życia niż życia kogoś innego? W żadnym razie, wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem. Wierzę, że to prawda. Wszyscy jesteśmy winni, ale w pewnym sensie jest to trudniejsze dla religijnej osoby niż dla kogoś, kto był prostytutką, dealerem narkotyków, kłamcą, homoseksualistą, złodziejem czy mordercą. Religijnej osobie trudniej jest być w pełni zależną od Boga, ponieważ została nauczona, że Bóg porusza się w jej życiu dlatego, że jest taka dobra. Religijnej osobie trudniej jest przestać polegać na własnej sprawiedliwości. Z kolei morderca wie, że nie ma żadnych podstaw do stania przed Bogiem. Jeśli ma coś przyjąć, to musi być Boże miłosierdzie. Słyszałem historię o kobiecie, która była w kościele zaraz po otwarciu drzwi, która przygotowywała posiłki dla innych, pomagała ludziom, robiła te wszystkie dobre rzeczy, ale miała jakiś problem zdrowotny. I z ulicy wszedł jakiś pijak, który miał ten sam problem i on został uzdrowiony. Ale zamiast się cieszyć, ona mówiła, dlaczego Bóg uzdrowił jego, a nie mnie? Ja chodzę do kościoła i robię to wszystko. Bóg nie uzdrowił takiej, a takiej świętej, ponieważ ona polegała na własnej dobroci. A pijak przyszedł i powiedział, nie mam szans. I ktoś mu powiedział, Bóg da ci to z łaski. A on odpowiedział, dobrze, i przyjął to. Wiesz, że twoja dobroć, twoje poleganie na własnej dobroci jest przeszkodą dla Boga do tego, aby poruszać się w twoim życiu? O tym jest mowa w 3 rozdziale listu do Rzymian. Paweł poświęcił 3 rozdziały na powiedzenie, że nie jesteśmy lepsi od innych. Nie ma piekła numer 2 czy piekła numer 3, do którego ludzie pójdą. Jeśli minąłeś niebo, ocal, to to samo, co gdybyś minął je o milę. Jesteś winny. Jesteś tak samo winny jak prostytutka, homoseksualista, pijak, morderca czy ktokolwiek inny. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Paweł podsumowuje to w liście do Rzymian 3:23, mówiąc, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Wcześniej cytuję Stary Testament, mówiąc w liście do Rzymian 3:10, jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wiesz, że są ludzie, którzy się z tym nie zgadzają? O nie, ja jestem sprawiedliwy. Jestem sprawiedliwy w Chrystusie. Więc jeśli chcesz powiedzieć, że jesteś sprawiedliwy w Chrystusie, z tym się zgodzę. Ale jeśli mówisz o własnej sprawiedliwości, o tym, że jesteś dobry sam z siebie, to jest absolutnie niewłaściwe. Są ludzie, którzy powiedzą, z natury jestem dobrym człowiekiem, ja tylko popełniam błędy i potrzebuję Jezusa, żeby wyrównał różnicę. Nie, z natury jesteś grzesznikiem. Nikt nie jest dobry. O tym właśnie czytamy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy urodziliśmy się grzesznikami. Może żyjesz lepiej niż inni, może nie popełniasz tych samych grzechów co inni, ale w swojej naturze każdy z nas jest grzesznikiem. Nie musisz uczyć małych dzieci grzeszyć. Musisz je uczyć, jak nie grzeszyć, jak odrzucać grzech, bo to jest w ich naturze. Urodziliśmy się grzeszni. List do Efezjan 2. Pozwól, że to przeczytam. Nie jestem pewny, czy potrafię to dokładnie zacytować, ale w liście do Efezjan 2:1 czytamy. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. Jeśli jesteś martwy, to nie żyjesz. Nie możesz być mniej lub bardziej martwy. Jeśli jesteś martwy, to jesteś martwy. To powinno być oczywiste, nie ma tu o czym mówić, ale niektórzy powiedzą, ja nie jestem tak martwy jak on. Martwy oznacza martwy, amen. Wszyscy byliśmy umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata, według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Mowa tutaj o ludziach, którzy nie narodzili się na nowo. Wiedziałeś, że oni mają ducha? Ale nie mówimy teraz o anatomii, o duchu, duszy i ciele. Tutaj jest mowa o demonicznym duchu. Werset 3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Zanim narodzisz się na nowo, z natury jesteś dzieckiem diabła, dzieckiem gniewu. Działa w tobie duch twojego ojca, diabła, który działa w nas wszystkich. Narodziłem się na nowo w wieku 8 lat. Nikogo nie zabiłem i nie zrobiłem wielu rzeczy, które zrobili inni, ale miałem tę grzeszną naturę, która się manifestowała. Kłamałem, nie mówiłem prawdy. Jeśli była ona niewygodna, byłem samolubny. Biblia mówi w liście do Rzymian 14:23, wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Gwarantuję ci, że robiłem rzeczy, które nie były z wiary. Byłem w grzechu. Są ludzie, którzy używają własnych standardów. Mówią, że musisz robić to i to, ale Bożym standardem jest perfekcja. Nie jest względna w zależności od ludzi. Wszyscy zgrzeszyli i są tego pozbawieni. Ten werset mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Większość ludzi w naszym kraju odrzuciłaby to, mówiąc, nie, ja jestem sprawiedliwy, nie jestem doskonały, ale jestem sprawiedliwy. Mają względną sprawiedliwość, względną świętość. Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Niektórzy powiedzą, że szukają Boga. Jeśli szukasz Boga, jest tak, ponieważ Bóg cię przyciąga. Używałem już tego wersetu z Ewangelii Jana 6,44, gdzie Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec. Musisz być przyciągnięty do Boga. Nie szukasz Boga sam z siebie. Twoja grzeszna ludzka natura nie szuka Boga sama z siebie. Jeśli szukasz Boga, to znak, że Bóg w tobie działa. To On cię przyciąga. Nie przychodzisz do Boga sam z siebie. Pismo tak mówi. Wiem, że jest to sprzeczne z tym, co mówi wasze społeczeństwo. O nie, ci ludzie są naprawdę dobrzy. Nie znają Pana, nie są narodzeni na nowo, ale są naprawdę dobrymi ludźmi. Nie, nie są. W swojej naturze są grzesznikami. Może nauczyli się, jak nad nią panować, może robią dobre rzeczy, ale nadal są grzesznikami. Zadziwia mnie, jak z okazji ostatnich ujawnień dotyczących gwiazd filmowych, polityków, ludzi wpływowych, mówców telewizyjnych zaangażowanych w wykroczenia seksualne, napastowanie seksualne i inne rzeczy, że ludzie są tym wszystkim zszokowani. Ja nie jestem. Taka jest ludzka natura, jedynie Pan może ją zmienić. Możesz ją powściągać, założyć maskę i ładnie wyglądać, ale nie jestem zaskoczony tym, że osoba bez Jezusa robi takie rzeczy. Nawet ludzie, którzy znają Pana, jeśli Go nie szukają, nie są Mu poddani, nie zaskoczą mnie. Ludzką naturą jest życie w grzechu. Ludzie żyją w grzechu, ponieważ są grzesznikami. To nie grzech czyni ich grzesznikami, to ich grzeszna natura sprawia, że grzeszą. Czytam to, ponieważ jest to sprzeczne z wartościami, jakie wyznaje nasze społeczeństwo, ale to Biblia ma rację. Wartości naszego społeczeństwa są złe. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Niektórzy powiedzą, nie zgadzam się z tym. Wielu ludzi robi dobre rzeczy. To względne dobro. Mogą pomóc starszej pani przejść przez ulicę, mogą wesprzeć kogoś finansowo. Są ludzie, którzy robią tak zwane dobre rzeczy, ale to postawa, z którą to robią, jest ważniejsza niż uczynek. List do Koryntian 13:3 mówi, i choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały mój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. To pokazuje, że motywacja stojąca za twoim czynem jest ważniejsza od samego czynu. Są ludzie, którzy ze względu na presję społeczeństwa i poczucie, że muszą coś zrobić, będą dawać na coś pieniądze. Ale w wielu przypadkach robią to, ponieważ chcą akceptacji innych, czują się do tego zmuszeni, ale nie robią tego z czystych pobudek. O Bożym punkcie widzenia czytamy w 1 Księdze Samuela 16:7. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, a Pan patrzy na serce. Człowiek może spojrzeć i powiedzieć, zobacz, ile dobra oni robią. Pan patrzy na ich serce i mówi, robią to, aby zdobyć uznanie i poklask u ludzi, aby być rozpoznawalnymi, robią to z poczucia winy lub obowiązku. Jeśli nie robią tego ze szczerego serca, nic im to nie zdaje i o tym tu czytamy. Nikt z nas nie robi czegoś dobrego sam z siebie. W wersecie 13 czytamy, grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmi pod ich wargami. Mowa tu o tej samej osobie, która robiła coś dobrego, ale Bóg pokazuje, że jej serce było niewłaściwe. Werset 14. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi, zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. W Psalmie 36:1 czytamy, nieprawość niegodziwego świadczy w mym sercu, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczyma. świadczy w moim sercu, może nie świadczyć w ich sercu, mogą nie myśleć w ten sposób, ale każdy, kto zna Pana i ma objawienie prawd Słowa Bożego ugruntowane w swoim sercu, ludzie czyniący zło, to jest świadectwem tego, co było w ich sercu. Nie było w nich Bożej bojaźni. Wszystkie te wymienione rzeczy, wszystko to ma miejsce, ponieważ nie ma w nich bojaźni Bożej. Czym jest bojaźń Boża? Księga Przysłów 8:13. Bojaźń Pana to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. Chodzi tu o kłamliwy język. Wiedziałeś, że osoba, która nie nienawidzi zła, która je przyjmuje i przechwala się swoim złem, nie ma bojaźni Bożej, ponieważ nie nienawidzi zła. Są chrześcijanie, którzy powiedzą, że powinieneś kochać swego bliźniego i to jest prawdą. Ale jeśli przeczytasz ten werset, który jest cytowany z Księgi Kapłańskiej, 19, werset 18, w którym czytamy, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. To Księga Kapłańska 19:18. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. Jezus to cytował. To prawda, że mamy kochać bliźniego jak samego siebie, ale ludzie wyjęli ten werset z kontekstu i mówią, powinieneś kochać. Nikogo nie oceniaj, musisz być tolerancyjny. Musisz akceptować każdy styl życia. Musisz znać, że ludzie są różni. Nazywają to miłością. Nadajmy jednak temu kontekst. Spójrz na wcześniejszy werset Księga Kapłańska 19:17. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata. Będziesz upominał swego bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu. I dopiero wtedy, werset 18, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. W tym kontekście kochanie drugiej osoby to mówienie jej prawdy i nie pozwalanie jej, aby wchodziła w grzech. Jednak dzisiaj ludzie powiedzą, nie kochasz ludzi, jeśli odrzucasz homoseksualizm, cudzołóstwo i zabójstwa. Nie kochasz takich osób. Właśnie, że kocham. Mówię im, że to nie tylko niszczy ich, ale także życie innych. Musisz mówić ludziom prawdę. W liście do Efezjan 4:15 czytamy, lecz mówiąc prawdę w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Nim, we wszelką dojrzałość. Musisz mówić prawdę w miłości. To nie jest tylko miłość, to nie jest tylko prawda, to prawda w miłości. Prawda bez miłości staje się kijem, który potępia i bije ludzi. Miłość bez prawdy staje się wypaczeniem, który tylko toleruje i pozwala ludziom na rujnowanie siebie, ponieważ mówisz, że chodzisz w miłości. Prawda jest taka, że za bardzo kochasz samego siebie, aby postawić się i znieść potencjalną krytykę, która może się z tym wiązać. Po tym, jak Paweł zrobił odważne wyznanie w liście do Rzymian 1:16, że to Boża dobroć, wiadomość prawie zbyt dobra, by była prawdziwa, że Bóg nas kocha pomimo tego, co zrobiliśmy, że to uwalnia Bożą moc w Twoim życiu. Potem poświęca kolejne 3 rozdziały na powiedzenie, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy potępieni. Nikt nie może przyjść do Boga w oparciu o własną dobroć. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Boga. Chcę prześledzić po kolei to, co Paweł powiedział, ale list do Rzymian 3:19 do końca rozdziału stał się bardzo ważny w moim życiu. Bóg nauczył mnie przez nie takich rzeczy, że nie mogę tego pominąć. Muszę o nich chociaż wspomnieć. Werset 19 mówi, a wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. To jedna z tych rzeczy, które do końca listu do Rzymian musisz zrozumieć, albo źle zrozumiesz to, co powiedział Paweł, że prawo nigdy nie zostało dane po to, aby zrodzić zbawienie w twoim życiu. Prawo nie zostało dane, aby zmniejszyć grzech w twoim życiu. Prawo nie zostało dane, aby uwolnić cię od grzechu. Prawo zostało dane, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Innymi słowy, ludzie usprawiedliwiali swoje grzechy, mówiąc, ty nie rozumiesz, ja wychowywałem się w dysfunkcyjnej rodzinie, jako dziecko byłem wykorzystywany. I podają te wszystkie wymówki, aby powiedzieć, grzeszę z powodu tego wszystkiego, co mi zrobiono. Prawo tego nie robi. Prawo to kończy. Prawo kończy twoje wymówki. Ono powstrzymuje twoje usta przed usprawiedliwianiem sposobu, w jaki żyjesz. Prawo wzmocniło twój grzech i uczyniło cię odpowiedzialnym, niezależnie od tego, co zrobili inni. Nie ma znaczenia, co inni ci zrobili. Masz wybór, czy staniesz się zgorzkniały, czy lepszy. To twój wybór. Wiem, że nie jest to popularne, nie to się dzisiaj mówi, ale to mówi Biblia. Prawo zatrzymuje twoje usta przed robieniem wymówek i czyni cię winnym przed Bogiem. Taki był cel prawa. Prawo nie miało cię uwolnić od poczucia winy i potępienia. Prawo miało wpędzić cię w poczucie winy i potępienie. Drugi list do Koryntian 3:9 mówi, jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Kiedy przeczytasz to w kontekście, mowa jest tutaj o prawie. W drugim liście do Koryntian 3:7 czytamy o przykazaniach, wyrytych literami na kamieniach. Mowa tu o 10 przykazaniach, o prawie. Ono zostało dane, abyś czuł się winny przed Bogiem. Jeśli czujesz się dręczony poczuciem winy, jeśli myślisz, jak Bóg mógłby mnie kochać, jak miałby cokolwiek ze mną zrobić, jeśli tak myślisz, to żyjesz pod prawem. Łaska uwalnia cię od winy i potępienia. W liście do Rzymian 8:1 Paweł powiedział, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Gdybyś chodził w Ewangelii, byłbyś całkowicie wolny od winy i potępienia. Jeśli czujesz się winny i potępiony za to, co zrobiłeś, to jesteś pod prawem. Czytamy tutaj, że prawo zamknęło ci usta, pozbawiło cię wszelkich wymówek i uczyniło cię winnym przed Bogiem. Werset 20. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Prawo nie dało ci wiedzy o zbawieniu, nie dało ci poznania Bożej dobroci, Ewangelii, wiadomości prawie zbyt dobrej, by była prawdziwa. Prawo jedynie wzmocniło twój grzech. Gdybyś miał zrobić 100 rzeczy i 99 z nich zrobiłbyś dobrze, prawo nigdy by cię nie pochwaliło, nie poklepałoby cię po plecach, mówiąc, że dobrze ci idzie. Ono pokazałoby ci, że nawaliłeś. Jeśli nie zrobiłeś jednej rzeczy ze 100, nawaliłeś, jesteś przegrany, jesteś zły. Tak mówi prawo. Bóg dał prawo i ma ono swój cel. Będziemy o tym mówić później, ale kiedy już uznasz swój grzech, nawet jeśli uznasz, że jesteś lepszym grzesznikiem ode mnie, to kto chce zostać najlepszym grzesznikiem, który poszedł do piekła? Kiedy to rozpoznasz, musisz odwrócić się od prawa i musisz zacząć polegać na Ewangelii, wiadomości prawie zbyt dobrej, by była prawdziwa, że Bóg kocha cię niezależnie od twoich uczynków. To są wspaniałe rzeczy. Skończył mi się już dzisiaj czas, ale będziemy kontynuować jutro. Przypominam, że mam książkę pod tytułem Łaska, Moc Ewangelii. Mam też podręcznik przeznaczony do tego, abyś studiował to z innymi lub nauczał innych. Mam też płyty CD i DVD z tym programem. To naprawdę ci pomoże. Proszę, wysłuchaj naszego lektora. Zdobycie tych materiałów bardzo ci pomoże i będzie pomocne w dzieleniu się tym z innymi. Wysłuchaj naszego lektora i zadzwoń lub napisz już dziś.